Rozdział 24. Budujemy samorząd. Teoria i praktyka reformy. Październik, grudzień 1989. 1 października wszedłem do Urzędu Rady Ministrów. Dostałem gabinet, sekretarkę, kierowcę i miałem zbudować samorząd. Znalazłem się w zupełnie nowej sytuacji. Nigdy nie pracowałem w administracji, a tu trafiłem do jednego z największych molochów. Ale miałem przed sobą jasny cel – przebudowę ustroju państwa, aby obywatele mogli wpływać na jego rozwój. I głęboko wierzyłem, że ten cel zostanie osiągnięty. Na samym starcie musiałem rozwiązać 3 problemy. Ustalić ogólny plan realizacji reformy, dokonać podziału zadań i wreszcie stworzyć biuro zdolne do wykonania tych zadań, które mu przypadną. Dla wszystkich było oczywiste, że wybory samorządowe muszą się odbyć w niedalekiej przyszłości. Ale ich termin nie był już tak oczywisty. Musieliśmy podjąć jakieś decyzje. Ustalenie kolejności działań miało kluczowe znaczenie dla programu naszych prac. Przedstawiłem wówczas 3 warianty. Pierwszy – zrobić wybory jak najszybciej, czyli jesienią 1989 roku i zmienić skład personalny Rad Narodowych, bez zmian w legislacji. Dopiero potem, razem z nowymi radnymi, opracowywać zmiany ustrojowe. Za tym rozwiązaniem przemawiały względy polityczne. Społeczeństwo domagało się niezwłocznych zmian personalnych. Dotychczasowi naczelnicy postrzegani byli jako symbole władz komunistycznych. Dochodziły też poważne sygnały, że przeprowadzanych jest wiele operacji na rzecz osób prywatnych, ze szkodą dla mienia publicznego. Jednak wprowadzenie w stare struktury nowych ludzi bez żadnego doświadczenia i wiedzy o tym, jak powinny funkcjonować rzeczywiście demokratyczne instytucje, musiałoby zaowocować usztywnieniem tych struktur i utrudnieniem ich przebudowy w przyszłości. Poza tym, Rady Narodowe jako organ jednolitej władzy państwowej nie mogły samodzielnie funkcjonować w ramach istniejącego prawa. Radni byliby nadal ograniczeni prawem i cały entuzjazm nowo wybranych ludzi mógł się wypalić w ogólnej niemożności. Dlatego byliśmy przeciw temu rozwiązaniu i musieliśmy walczyć z tymi, którzy chcieli niezwłocznych, ale nieprzygotowanych zmian. Wariant drugi – zmienić jak najszybciej legislację tylko w takim zakresie, w jakim było to niezbędne do przeprowadzenia wyborów. Na tej podstawie wybrać nowych ludzi, a dopiero potem z nowo wybranymi radnymi tworzyć nowe prawo. Wariant trzeci – nie śpieszyć się. Dopracować nowe prawa w szczegółach i na podstawie pogłębionych studiów i zorganizować wybory, gdy nowy model będzie dokładnie zbadany, a jego wdrożenie przygotowane. Według naszych szacunków do właściwego przygotowania reformy potrzebny był okres co najmniej 1,5 roku, a raczej 2 lat. Jakkolwiek dysponowaliśmy gotową koncepcją, to dopiero teraz dostaliśmy dostęp do danych niezbędnych do opracowania systemu finansów lokalnych, uwłaszczenia gmin, przekazania im dużej części majątku państwa oraz do wyznaczenia szczegółowych uprawnień administracyjnych. Oznaczało to, że wybory oparte na w pełni przygotowanej legislacji mogłyby się odbyć dopiero w 1991 roku, a do tego czasu musiałaby sprawować władzę dotychczasowa administracja. To było nie do przyjęcia zarówno dla społeczeństwa, jak i dla kierownictwa politycznego. Należało więc ustalić wcześniejszy termin i założyć, że to, czego nie uda się zrobić, zostanie dokończone w następnych etapach reform. Wierzyliśmy, że będziemy w stanie kierować tym procesem przez kilka następnych lat i że będziemy mogli wprowadzać sukcesywnie kolejne etapy. Niestety, tak się stać nie miało, ale wtedy o tym nikt nie wiedział. Jedno było dla nas jasne. Nie wolno dopuścić do natychmiastowych wyborów. Dla reformy oznaczałoby to śmierć. Bez wyborów mieliśmy ten komfort, że mogliśmy ignorować wszelkie próby blokad ze strony istniejącej administracji. A ona była największym naszym wrogiem. Gdyby to byli już ludzie z mandatem wyborczym, nie moglibyśmy ich ignorować. Decyzja jednak nie należała do łatwych. Znajdowaliśmy się pod presją społeczności lokalnych. Ludzie byli niecierpliwi. Wielokrotnie oskarżano mnie o sprzyjanie komunistom. Ciągle odzywały się głosy, że u nas nic się nie zmieniło. Wciąż mieli do czynienia z tymi samymi urzędnikami, związanymi ze skompromitowanym systemem nomenklatury. Przezwyciężenie tych presji nie było łatwe. Omówiłem wspólne działania z Jurkiem Stępniem, który przejął komisję senacką. I ruszyliśmy do natarcia. Byliśmy wszędzie, gdzie się dało. Mazowiecki, Geremek, Stelmachowski przede wszystkim i udało się. Reforma została uratowana. Dostaliśmy trochę czasu, ale bardzo mało. Musieliśmy się śpieszyć. Pozostawał więc wariant drugi. Dokonać podstawowych zmian ustrojowych przed wyborami, aby nowi ludzie weszli już w nowy system i aby już reformy nie można było zaniechać lub zniekształcić, a także wprowadzić tyle zmian szczegółowych, ile się tylko da. Pozostałe będziemy przeprowadzać już wraz z nowymi władzami samorządowymi. Podjęliśmy wówczas decyzję, która w moim pojęciu miała rozstrzygające znaczenie dla sukcesu reformy. Drugi problem to podział zadań. Inicjatywę podjął Senat i było oczywiste, że powinien prowadzić nadal prace legislacyjne. Znacznie łatwiej było wprowadzić projekty ustaw przygotowane przez Senat niż przez rząd. Ale Komisja Senacka nie miała możliwości przygotowania wszystkich potrzebnych ustaw, mimo że Jurek Stępień zbudował silny zespół z Michałem Kuleszą jako głównym ekspertem. Nie starczało jej na to sił. Mój urząd musiał więc część tych prac wziąć na siebie. Ustaliliśmy, że Senat zajmie się ustawami ustrojowymi, a więc niezbędną zmianą konstytucji, ustawą o samorządzie gminnym, ordynacją wyborczą oraz ustawą o pracownikach samorządowych. Trzeba tu wspomnieć o wielkiej roli, jaką odegrał poseł Walerian Pańko, działacz dawnej opozycji, który też brał udział w obradach Okrągłego Stołu. Początkowo Sejm nie powołał odrębnej komisji samorządowej. Po prostu nie widziano takiej potrzeby. Komisja powstała dopiero w styczniu, w chwili, gdy Senat przekazał swoje projekty ustaw. Jej przewodnictwo objął profesor Walerian Pańko, który zresztą od początku aktywnie z nami współpracował, prowadząc uzgodnienia z klubami politycznymi. Później komisja sejmowa zajęła się ostatecznym opracowaniem tekstów ustaw. Natomiast moje biuro zajęło się regulacjami wykonawczymi oraz wdrożeniem całej reformy. Trzeba było przygotować ustawę dotyczącą podziału kompetencji administracji rządowej i samorządu, która zmieniała blisko 100 obowiązujących ustaw i wymagała żmudnych oraz trudnych negocjacji z poszczególnymi ministerstwami. Napotykaliśmy poważne opory, bo w większości przypadków chodziło o ograniczenie kompetencji resortów, a co za tym szło, również środków finansowych i możliwości bezpośredniego wpływania na instytucje w terenie. Drugą ustawą była tak zwana ustawa wdrożeniowa, określająca sposoby przejścia z dotychczasowego ustroju na nowy. Te regulacje były najtrudniejsze. Łatwiej zarysować pożądany model, niż ustalić, jak z istniejącego systemu przejść do nowego. Jest to zadanie skomplikowane, wymagające niezliczonych zabiegów instytucjonalnych, prawnych i gospodarczych. Ta operacja przejściowa się nam udała. Oprócz prac legislacyjnych, na biuro i na mnie osobiście spadło wiele innych zadań. Mieliśmy bowiem reprezentować interesy gmin, które jeszcze nie powstały. Oznaczało to śledzenie wszystkich nowelizacji ustaw, jak też innych przekształceń, które podejmowały różne instytucje. spadła na nas organizacja rozmaitych form lobbingu i wspierania inicjatyw lokalnych. Musieliśmy się angażować w program informacji społeczeństwa i edukacji samorządowej. Zostaliśmy uznani za głównego odbiorcę pomocy zagranicznej w dziedzinie demokracji lokalnej, którą trzeba było zagospodarować. Praktycznie musieliśmy się zajmować wszystkim, co się wiązało z samorządnością. Nikogo innego nie było. A potem powstało jeszcze bardzo złożone zadanie wspierania tworzących się gmin. Ale aby te zadania wykonać, trzeba było stworzyć odpowiednie biuro. A to wcale nie okazało się łatwe. Nasz cel stanowiła przebudowa ustroju państwa. Sprzeciwiała się temu cała dawna klasa polityczna, a przede wszystkim niższe jej grupy, obawiające się jak śmierci wszelkich zmian. Aby ustanowić samorząd terytorialny, trzeba więc było ich opór pokonać. Jedyną siłę, która to mogła zrobić, stanowił zapał i zaangażowanie społeczeństwa. A więc realizacja reformy samorządowej była krucjatą lokalnych społeczności przeciwko lokalnym władzom. Rola reformatorów polegała na stworzeniu takich warunków, aby zakończyła się ona sukcesem. Administracja państwowa była główną siłą antyreformatorską i tak ją postrzegaliśmy. Należało ograniczać jej możliwości hamowania przemian. Podstawową siłę przemian widzieliśmy w aktywności społecznej i chcieliśmy stworzyć warunki dla jej możliwie pełnego wykorzystania. Takie myśli nam wtedy przyświecały i ten kierunek myślenia wyznaczał dalsze działania. Dzisiaj istniejący ustrój gminny jest w wielu punktach właśnie tego rezultatem. Jakkolwiek Rada Ministrów dopiero 25 września ustanowiła stanowisko pełnomocnika rządu do spraw reformy samorządu terytorialnego, to już 21 uczestniczyłem w pierwszym spotkaniu premiera z wojewodami. Padła na nim zapowiedź szybkiej reformy gminnej. Jak wszyscy wówczas pełnomocnicy rządu, miałem rangę podsekretarza stanu i podlegałem bezpośrednio premierowi. Ta ranga była zdecydowanie za niska w stosunku do zadania dotyczącego istotnej reformy państwa. W innych krajach zadania takie powierza się ministrom, a nawet wicepremierom. Przecież miałem zmieniać kompetencje w większości ministrów. Startowałem z niskiego poziomu, musiałem więc wykonać dodatkową pracę, aby uzyskać odpowiedni status. Dodatkowym kłopotem było to, że moje biuro zostało stworzone w strukturze Urzędu Rady Ministrów. I jakkolwiek ja nie podlegałem jego szefowi, to moi pracownicy, tak. Szefem URM był wówczas minister Jacek Ambroziak, a jego zastępcą w randze sekretarza stanu Jerzy Kołodziejski, który jednocześnie nadzorował administrację rządową. Kołodziejski był aktywnym członkiem PZPR i byłym wojewodą gdańskim, ale cieszył się zaufaniem dawnej opozycji, bo wykazywał wielokrotnie w stosunkach z nią dobrą wolę. Na zaufanie zasłużył m.in. swoją postawą w czasie wprowadzania stanu wojennego. On był osobą, która przeprowadziła internowanie Lecha Wałęsy, ale zrobił to w sposób kulturalny. Należał do postępowego skrzydła PZPR, do grupy Fischbacha. Został mianowany sekretarzem stanu w URM w ramach poszukiwania kompromisu między rządem mazowieckiego a dawnym reżimem. Chodziło o to, aby w Urzędzie Rady Ministrów był też przedstawiciel PZPR. W później opublikowanych dokumentach Komitetu Centralnego wyraźnie napisano, że towarzysz Kołodziejski ma informować Komitet o działaniach URM. Nie wiem, jak się z tego obowiązku wywiązywał. Niedługo PZPR została rozwiązana i Komitet Centralny zniknął. Z Jurkiem Kołodziejskim znaliśmy się od wielu lat i były okresy naszej bliskiej współpracy. Lubiłem go, choć nasz konflikt w Towarzystwie Urbanistów Polskich ochłodził te stosunki. A teraz wystąpił zdecydowany konflikt interesów. Celem reformy samorządu było przecież ograniczenie kompetencji administracji rządowej i spowodowanie, że samorząd będzie sukcesywnie przejmował jej kompetencje. A więc będzie się musiała kurczyć. Zatem ja, czyli samorządy, miałem zabierać uprawnienia administracji rządowej, którą on kierował. W dodatku z biegiem czasu uwidoczniły się bardzo wyraźnie różnice w poglądach na przyszły model państwa, które powodowały wiele konfliktów. Do nich jeszcze wrócimy. Urząd Rady Ministrów był opanowany przez ludzi dawnego reżimu. Wszystko tam było więc dla mnie nie tylko obce, ale i wrogie. Jacek Ambroziak prowadził dziwną politykę. Nie miał doświadczenia administracyjnego, a jego główną siłą było zaufanie premiera. Dał się omotać przez dotychczasowych pracowników, którzy przedstawiali się jako fachowcy. Szefem kadr Urzędu Rady Ministrów, kontrolującym całą politykę personalną w administracji centralnej i terenowej, był jeszcze przez rok dawny sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Zielonej Górze. Uprawnienia miał bardzo szerokie, bo nie tylko prowadził sprawy personalne urzędu, ale obsługiwał też premiera, a więc zajmował się wszystkimi naczelnymi stanowiskami w administracji rządowej, ministrów nie wyłączając. Jakie szkody jego działalność spowodowała? Lepiej nie myśleć. Kiedyś zapytałem Jacka, dlaczego pozostawia go na stanowisku szefa kadr. Ambroziak odpowiedział: wiesz, on się tak dobrze zna na tym strasznie skomplikowanym systemie składek ubezpieczeniowych. Spojrzałem na niego z niedowierzaniem. Ale on mówił serio. To nie był żart. Ta polityka zaowocowała już w grudniu wielkim skandalem, gdy jeden z dyrektorów na podstawie posiadanego pełnomocnictwa sprzedał za bezcen, ale zgodnie z obowiązującym prawem, szereg mieszkań służbowych w Alei Róż dotychczasowym użytkownikom, wysokim funkcjonariuszom partii. Dyrektora wyrzucili, ale mieszkania zostały stracone. Utrzymywanie starych urzędników na stanowiskach w administracji rządowej spowodowało zasadniczą zmianę w relacjach starych z nowymi. O ile w pierwszym okresie starzy żyli w strachu, że ich będą wyrzucać i łasili się do nas przymilnie, o tyle z biegiem czasu poczuli swoją siłę i to my coraz częściej występowaliśmy w charakterze petentów. Dawna nomenklatura zupełnie dobrze funkcjonowała pod rządami Solidarności. Kiedy odchodziłem z rządu, dwa stanowiska ministerialne w Urzędzie Rady Ministrów zajmowali moi przeciwnicy przy okrągłym stole, którzy reprezentowali tam stronę komunistyczną. Byliśmy narażeni na różne machlojki. Dyrektor kadr zaproponował mi gotowy zespół ludzi. Odrzuciłem ich wszystkich. Jeśli miałem zreformować państwo, to nie mogłem robić tego z ludźmi związanymi z ustrojem, który chciałem zmienić. Po pewnym czasie rzuciłem okiem na listę obecności swojego biura i zobaczyłem na niej nieznane mi nazwisko. Zadzwoniłem do kadr z prośbą o wyjaśnienie. Odpowiedziano mi, że to bardzo mądry człowiek, dawny doradca wicepremiera i na pewno mi się przyda. Kazałem go natychmiast skreślić. Ale to był dość charakterystyczny sposób działania. Ten facet w ogóle się do mnie nie zgłosił, a figurował na liście, więc pewno pensję brał. Nieco później miałem inne doświadczenie. Gdy sprawa reformy samorządowej nabierała rozgłosu, rozwijaliśmy coraz szerszą współpracę z zagranicą. Któregoś dnia dostaję list z MSZ od dyrektora Departamentu Amerykańskiego, w którym informuje mnie, że pozarządowe kontakty z organizacjami amerykańskimi zostały przekazane w gestię jakiegoś stowarzyszenia kierowanego przez profesora Wiatra, w związku z czym mam przekazać temu stowarzyszeniu informacje o swoich kontaktach amerykańskich i współpracę z Amerykanami prowadzić za jego pośrednictwem. Wściekłem się i napisałem list do ministra Skubiszewskiego z informacją o tym. Zakomunikowałem, że nie mam zamiaru się do tego stosować i nie życzę sobie, aby dyrektor departamentu instruował mnie, pełnomocnika rządu, jak mam pracować. Krótko i twardo. Odpowiedzi nie było. Ale żadnych dalszych prób też nie. Postanowiłem, że zbuduję swoje biuro sam. Był to właściwie wariacki pomysł, ale się udał. Najpierw ściągnąłem Iwa Byczewskiego. Objął funkcję wicedyrektora do spraw kontaktów zewnętrznych. W miarę uzyskiwania etatów zacząłem ściągać osoby, z którymi pracowaliśmy w przeszłości. Główne źródło stanowiły zespoły z dwóch katedr ówczesnego SGPiS. Sukcesem było zdobycie Czesławy Rudzkiej-Lorenz, która została naszym głównym specjalistą i odegrała kluczową rolę w naszych pracach. Zespół ekspertów udało się skompletować, miałem natomiast kłopot ze znalezieniem dyrektora biura. Chciałem znaleźć kogoś, kto posiada doświadczenie administracyjne, a nie był związany z dawnym reżimem. Niełatwe zadanie. Ludzie z opozycji byli absolutnie zieloni. Poza tym nie chciałem poszukiwać kandydatów poprzez kadry Urzędu Rady Ministrów. Po paru tygodniach Iwo przyprowadził mi Piotra Kownackiego. Zaangażowałem go i tego nie żałuję. Skład mego biura powoli się rozwijał, ale jego wielkość była śmiesznie mała w stosunku do skali zadań. Początkowo dostałem 5 etatów, w tym sekretarkę i kierowcę. Powoli się rozpychałem. Po roku doszliśmy prawie do 20 osób. Ale ten wzrost był okupiony stałą walką z Ambroziakiem o każdy etat. Dokonywała się zmiana ustroju i wbrew różnym opiniom nie była to zmiana bezkonfliktowa, chociaż na ulicach nie strzelano. Opory były bardzo silne. Przecież cała administracja pozostawała ściśle związana z dawnym ustrojem i składała się prawie wyłącznie z ludzi partii. Trzeba pamiętać, że gabinet Mazowieckiego był rządem koalicyjnym, w którym partie dawnego ustroju zachowały istotny wpływ i władzę. Myślę, że mnie szczególnie nie lubiano. Zamanifestowałem swoją niezależność, a jednocześnie nie wchodziłem w żadne układy wewnątrz urzędu. Mnie interesował jedynie cel. Moje biuro stanowiło w strukturze Urzędu Rady Ministrów jednostkę całkowicie nową, odmienną, obcą. Wyraźnym odbiciem tego był standard przydzielanych nam pokoi. Najpierw miałem swój gabinet w jakimś zaułku korytarzy, niemal przy kuchni. Potem dostałem lepsze pokoje, ale nadal zupełnie nieodpowiadające mojej pozycji. Dzisiaj w tym pokoju urzęduje chyba jakiś wicedyrektor czy starszy urzędnik, ale na pewno nie dyrektor departamentu, bo to dla niego za niski standard. A ja przecież miałem pozycję ministerialną. Te sprawy prestiżowe bardzo się liczą w życiu biurokracji. Z biegiem czasu stosunek do mojego biura stawał się coraz gorszy. Być może wynikało to również z faktu, że nie miałem mocnego oparcia w szefostwie urzędu. Chcąc zrealizować reformę, nie utonąć w tysiącu drobnych potyczek, musiałem więc wzmocnić swoją pozycję polityczną, aby zaczęto mnie i moje biuro odpowiednio szanować. Moja aktywność wzmacniała tę pozycję, ale ciągle musiałem o nią walczyć. Istotnym przełomem okazał się moment, gdy premier zdecydował, że będę stałym uczestnikiem posiedzeń Rady Ministrów. Było to bardzo istotne, gdyż mogłem śledzić wszystkie decyzje rządu. A poza tym biurokracja Urzędu Rady Ministrów przyjęła to za dowód uznania mojego znaczenia politycznego. Ale to nie było takie proste. W listopadzie dostałem akty i porządek dzienny posiedzenia Rady Ministrów do wiadomości. Uznałem to za zaproszenie i poszedłem na posiedzenie. Przyjęto mnie ze zdziwieniem, ale posadzono. Był omawiany jakiś temat, który mnie dotyczył. Poszedłem na następne posiedzenie, a wtedy mi powiedziano, a nie, proszę pana, my to tylko panu wysyłamy do wiadomości, pan nie jest zaproszony. Pracownicy odpowiedzialni za organizację posiedzenia nie czuli się jednak wystarczająco silni, aby odmówić mi wejścia. Wszedłem, a po posiedzeniu wystąpiłem o stałe zaproszenie, bo nie wyobrażałem sobie, żebym mógł funkcjonować, nie znając bieżących decyzji i nie mogąc na nie wpływać. Przecież większość tam omawianych tematów w jakimś stopniu dotyczyła samorządu terytorialnego. Natrafiłem na opór, więc się odwołałem do premiera i dostałem stałe miejsce. Odtąd spędzałem popołudnia i noce z poniedziałku na wtorek w sali Rady Ministrów. To był przykład opieki premiera nade mną i nad sprawą reformy. Mazowiecki, choć nie bardzo wnikał w istotę reformy, miał do mnie tyle zaufania, że otworzył nade mną parasol ochronny. Myślę, że było to wynikiem naszych wieloletnich spotkań u Danka Gotowskiego. Bez jego zaufania nie dałbym rady. Ambroziak był mi zdecydowanie nieprzychylny. Znajdował się pod wpływem Kołodziejskiego, w stosunku do którego czuł respekt jako do eksperta administracyjnego. Posiedzenia Rady Ministrów odbywały się w wielkiej sali, tak zwanej świetlikowej, gdzie do stołu może siąść około 50 osób, a z dostawkami około 70. Każdy z nas miał swoje stałe miejsce. Premier prowadził te posiedzenia, dyskutując każdą sprawę niesłychanie głęboko. Każdy akt ustawy czytał, nikogo nie przyspieszał, każdemu pozwalał mówić i wracać do spraw już dawno rozstrzygniętych. Większość dokumentów była już omawiana na posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego. Wszystkie przechodziły uzgodnienia międzyresortowe. Ale premier dopuszczał dyskusję od nowa. Podziwiałem, że po parogodzinnej dyskusji na jakiś temat potrafił to podsumować. Tryb podejmowania decyzji był bardzo powolny. Szereg aktów spadało z porządku obrad, bo jeśli Mazowiecki do czegoś nie był przekonany, to nie dochodziło do głosowania. Ale gdy został przekonany, a bardzo uważnie rozważał przedstawiane argumenty, stawał się zdecydowany i konsekwentny. Odkąd zacząłem chodzić na posiedzenia Rady Ministrów, zaczęto nam mniej przeszkadzać. Uzyskałem większą łatwość załatwiania różnych spraw, które poprzednio były bardzo trudne. Nagle otworzył się kontakt do wszystkich ministrów. Zaczęli reagować na moje wystąpienia. Wkrótce przyzwyczaili się do mnie i jakkolwiek nie miałem pozycji ministra, uzyskałem w rządzie możliwość wpływu. Uczestnictwo w posiedzeniach rządu stwarzało jednak dodatkowe obciążenie. Zaczynały się one w poniedziałki o godzinie 3 po południu. Jeżeli kończyły się przed północą, to było dobrze. Bywało, że kończyły się o 3 rano. Dla mnie było to straszne. Ten poniedziałek wytrącał mnie z normalnego trybu życia na parę następnych dni. Nie zapomnę dnia, a raczej nocy, kiedy referowałem założenia reformy samorządowej. Ten punkt wypadł o 00:30 w nocy, a dyskusja zakończyła się o 2:00 nad ranem. Wróciłem do domu tak napięty, że o spaniu nie było mowy. Miałem wybór, albo większy koniak, albo proszek nasenny, bo jak się wkrótce zorientowałem, łączyć tego nie należy. Początkowo byłem bardzo wrażliwy na punkcie korzystania z przywilejów władzy. Mieliśmy w oczach funkcjonowanie nomenklatury komunistycznej i nie chcieliśmy się do niej upodabniać. Postanowiłem, że będę jeździć do Urm własnym samochodem, a ze służbowego korzystać tylko w czasie godzin pracy. Wytrzymałem tak kilka tygodni, ale zmieniłem zdanie, kiedy wracając w środku nocy, o mało nie spowodowałem wypadku. Uznałem, że dla bezpieczeństwa mego i innych lepiej będzie, jak zacznie mnie wozić kierowca. Nastało wariackie tempo pracy, głównie prac legislacyjnych. Nawiązałem kontakt z poszczególnymi resortami i dyskutowałem z nimi podział kompetencji, co sprowadzało się w istocie do prostego, acz trudnego pytania, co ze swych prerogatyw mają oddać, bo to niełatwe, ale konieczne. Jakkolwiek dokonaliśmy podziału zadań, było oczywiste, że musi powstać jednorodny model, a to wymagało stałych konsultacji i uzgodnień. Nasza koncepcja ustrojowa opierała się już od pierwszych tez z 1989 roku na zasadzie uznania podmiotowości społeczności lokalnej. To znaczy, że gminę stanowi nie tylko terytorium, ale przede wszystkim społeczność na nim zamieszkała. I że ta społeczność ma prawo regulować i załatwiać pewne sprawy o charakterze publicznym w swoim własnym imieniu, a więc stanowi podmiot odrębny od państwa, jakkolwiek działa w jego ramach. Uznanie, że społeczność lokalna może się rządzić sama, oznaczało odrzucenie zasady jednolitej władzy państwowej, która była kamieniem węgielnym systemu komunistycznego i na której opierał się cały system prawny PRL. Z niej wynikała zasada hierarchii interesów. Interes indywidualny stoi niżej od interesu grupowego itd. Ona dawała władzy prawo do ingerowania w interesy osobiste czy grupowe i do podporządkowywania ich interesom państwa, prawo do scentralizowanego zarządu i centralnej optymalizacji decyzji, prawo do zarządzania finansami. Nasza filozofia była całkowicie różna. Twierdziliśmy, że w ramach państwa mogą istnieć inne podmioty o charakterze publicznym, nie tylko rządowe. Autonomiczne i podległe wyłącznie prawu. Stanowiło to diametralną zmianę sposobu myślenia. Odrzucaliśmy uprawnienia instancji wyższego szczebla do ingerowania w sprawy lokalne. To była podstawowa sprawa, która znalazła się w protokole rozbieżności przy okrągłym stole. W swoich dokumentach z 1981 roku znajdują stwierdzenie, że musimy odróżnić rząd i jego agendy od samorządów terytorialnych jako osobnych, autonomicznych podmiotów. Już wtedy używałem sformułowania administracja rządowa, które dawniej nie istniało. Zależało mi, by podkreślić, że rząd to nie to samo, co państwo, i że administracja rządowa nie wyczerpuje zakresu pojęcia administracji publicznej, gdyż administracja samorządowa też jest administracją publiczną, służącą realizacji zadań państwa, ale nie rządową. Była to podstawowa rozbieżność między naszymi żądaniami a ustrojem PRL. Żądaliśmy dla gmin kompetencji generalnej, to znaczy, żeby wszystko, co lokalne i publiczne, ale nie zapisane aktem prawnym na rzecz jakiejkolwiek instytucji państwowej, było gminne. Teraz przyszedł czas, aby te żądania zmienić w obowiązujące regulacje prawne. Prace nad ustrojem biegły w Senacie. Uczestniczyłem w nich tylko częściowo, nominalnie jako reprezentant rządu, faktycznie jako lider naszej nieformalnej grupy. Jurek i Michał wykonali błyskawicznie swoją pracę. W początkach stycznia projekt ustawy był gotów i został przedstawiony na posiedzeniu plenarnym Senatu. Był to dla mnie wielki dzień. Nasze marzenia się spełniały. Nie wszyscy senatorowie rozumieli, co uchwalają, ale uchwalili. Łyżką dziegciu była chęć ulepszenia naszej ustawy przez niektórych kolegów. Zawsze znajdą się tacy, co myślą, że wiedzą lepiej niż ci, którzy danej sprawie poświęcili wiele pracy. Tym razem rolę takich ulepszaczy odegrali nasi najlepsi przyjaciele, których nazwisk nie chcę wymieniać. Nasza koncepcja ustroju gminnego polegała na założeniu, że wybierany przez radę wójt będzie lokalnym liderem, a więc politykiem. Powinien on rządzić gminą w radzie i z radą. Dlatego chcieliśmy, aby wójt radzie przewodniczył, a szefem urzędu miał być sekretarz, zawodowy urzędnik. Bo polityk powinien wyznaczać kierunki działań, a nie podejmować bieżące decyzje. Taki ustrój istnieje w wielu krajach. W czasie ostatniego czytania przyjaciele, którzy w ogóle nie uczestniczyli w pracach nad ustawą, wystąpili z mową, że Rada ma być organem kontrolnym, że wójt nie może być sędzią we własnej sprawie i zażądali, aby był odrębny przewodniczący Rady. To wywracało naszą koncepcję. Ale pod presją czasu trudno było przekonywać senatorów do naszych racji, w sytuacji, gdy oni nie rozumieli, o co chodzi. Musieliśmy zdobyć większość, a wnioskodawcy cieszyli się zaufaniem i nie chcieliśmy wprowadzać sporów, więc się poddaliśmy, aby uzyskać poparcie dla całej reformy. Spowodowało to konieczność dalszych zmian. Wójt został szefem urzędu. Sekretarza zepchnięto do pozycji urzędniczej. Wkrótce praktyka pokazała instytucjonalny konflikt między przewodniczącym a wójtem, uruchamiając proces ograniczania uprawnień tego pierwszego na rzecz władzy wykonawczej. Ta decyzja zwróciła cały proces ewolucji ustroju polskich gmin nie całkiem w tym kierunku, o którym myśleliśmy wówczas. Ale w początkach stycznia Senat wykonał swoje zadania w niebywałym tempie. Projekty zmian konstytucji, ustawy o samorządzie gminnym, ordynacji wyborczej i ustawy o pracownikach samorządowych zostały przyjęte i przekazane do Sejmu. I osiągnięto to w ciągu zaledwie 3 miesięcy pracy. Na jesieni 1989 roku nikt jeszcze nie był w stanie określić terminu wyborów samorządowych. Wtedy przyjęto tylko podstawową zasadę – najpierw zmiana prawa, a dopiero potem wybory. Że decyzja ta była słuszna, potwierdzają przykłady innych krajów, które po zrobieniu szybkich wyborów do tej pory nie mogą przeprowadzić owych reform, których dokonaliśmy w Polsce w 1990 roku. Ale taka decyzja była możliwa tylko dlatego, że mieliśmy już wówczas wiedzę i program działania. W innych krajach zaczynano dyskusję, co należy robić dopiero, gdy nastąpił przełom polityczny. Wtedy jednak trzeba działać, a nie myśleć. A zarządzić wybory jest znacznie łatwiej niż przedstawić koncepcję nowych uregulowań prawnych. I tak reformy odkładano, aż stały się niemożliwe. Sprawa terminu wyborów została rozstrzygnięta w końcu stycznia w sposób, który był ilustracją narastającego konfliktu między Mazowieckim a Wałęsą. W połowie stycznia Mazowiecki zwrócił się do mnie z pytaniem, kiedy będziemy przygotowani do przeprowadzenia wyborów lokalnych. Mieliśmy już ustawę samorządową uchwaloną przez Senat. Powiedziałem, że będziemy gotowi przed wakacjami. Odparł wtedy, że będzie chciał ogłosić to w przyszłym tygodniu, i poprosił o bliższe dane. Chciał z tego zrobić polityczne wydarzenie, które wzmocniłoby pozycję rządu. To był początek reformy gospodarczej. Wiadomo było, że terapia szokowa w najbliższych miesiącach uderzy bardzo mocno w społeczeństwo i że trzeba coś zrobić, aby utrzymać nastrój poparcia dla reform. Ogłoszenie wyborów lokalnych dawało taką szansę. Przewidywano, że później mogą pojawić się znacznie większe komplikacje gospodarcze i wtedy kampania wyborcza byłaby jeszcze trudniejsza. Jednocześnie narastały sygnały o gwałtownym rozdrapywaniu mienia przez istniejącą nomenklaturę, przez Rady Narodowe i ich prezydia, o sprzedawaniu willi, wykupywaniu terenów, pośpiesznym zawiązywaniu spółek nomenklaturowych, wykorzystywaniu uprawnień do osiągania korzyści osobistych. Trzeba było to zahamować. Mazowiecki stał na stanowisku, że musimy działać w ramach prawa, a więc zmienić jak najszybciej ludzi i przepisy, nie gwałcąc prawa, które wciąż jeszcze obowiązywało. Stąd potrzeba ogłoszenia wyborów i wprowadzenia zmian ustrojowych. Kilkakrotnie w tym czasie miałem dłuższe rozmowy z Mazowieckim i wiedziałem, że ani premier, ani rząd nie zdają sobie sprawy z zakresu zmian, które chcemy wprowadzić. Uważałem, że to jest jedyny moment, w którym mogę tym sprawom nadać jakąś rangę, przygotować się organizacyjnie do realizacji tych wielkich zamierzeń. Z biegiem czasu sprawa może się stać przedmiotem zainteresowania i debaty. I wtedy wszyscy będą się wymądrzać i wprowadzać ulepszenia, które zniekształcą logikę naszych propozycji. Więc poparłem zamiar premiera i zobowiązałem się do dotrzymania wiosennego terminu. Tymczasem dwa dni później Lech Wałęsa wystąpił z publicznym wezwaniem do niezwłocznego przeprowadzenia wyborów samorządowych, oskarżając rząd o zwlekanie i nieróbstwo. Premier bardzo to przeżył. Był przybity i skarżył się na nielojalność. Zabrano mu polityczny efekt inicjatywy, którą chciał podjąć. Tydzień później premier ogłosił termin majowy, ale odbiór społeczny był oczywisty. Wałęsa musiał go pogonić, żeby coś zrobił. Jestem bardzo ciekawy, kto doniósł Wałęsie o zamiarze premiera. Bo że ktoś doniósł, nie miałem wątpliwości. Jakkolwiek Wałęsa w swych wspomnieniach mówi, że on już w tej sprawie wcześniej rozmawiał ze Stelmachowskim i że to była jego osobista inicjatywa. Rok 1989, rok dramatycznych przemian, dobiegł końca. Wkraczałem w następny rok z poczuciem, że jesteśmy bliżej realizacji naszych celów. Podstawowe ustawy były już uchwalone przez Senat, a moja pozycja w rządzie umocniła się i ustabilizowała. Tylko że zadań do wykonania pozostawało nadal wiele. Czytelnikowi należy się kilka słów wyjaśniających sposób mojego ówczesnego myślenia i zasady, jakimi się wtedy starałem kierować. Proces transformacji ustrojowej wymaga wielu reform. Byłem zaangażowany w pierwszą, ale nie ulegało wątpliwości, że będzie koniecznych wiele następnych. To musi być proces wieloletni, a może i wielopokoleniowy. Pierwszą reformę samorządową realizowano w bardzo specyficznych warunkach społecznych i politycznych. Była ona zainicjowana odgórnie, przeciw istniejącym wówczas władzom lokalnym, które żadnych zmian nie chciały i się przed nimi broniły. Kierownictwo polityczne stworzyło warunki do jej realizacji, jednak nie bardzo zdawało sobie sprawę z wagi i zakresu tej reformy. Siłą sprawczą była stosunkowo niewielka grupa ludzi, która działała, opierając się na własnych przekonaniach i wiedzy i poczuciu misji do spełnienia oraz wsparcie społeczności lokalnych, oczekujących możliwości uczestniczenia w życiu publicznym. Reforma nie była więc przeprowadzona w sposób demokratyczny, bo nie mogła być, jeśli miała być skuteczna. Uruchomiliśmy ją odgórnie, w przekonaniu, że zadanie ówczesnych elit polegało na wprowadzeniu szybkich zmian umożliwiających stworzenie warunków, aby demokracja lokalna zaistniała. O przyszłych działaniach miały decydować społeczności lokalne. Naszym zadaniem było im to umożliwić. Tworzyliśmy struktury dla instytucji, które jeszcze nie istniały. Robiliśmy to według swojej najlepszej wiedzy, opartej na wielu latach studiów, ale bez wiedzy praktycznej i bez możliwości konsultowania się z aktualnymi władzami lokalnymi w Polsce, które były przeciwko zmianom. Jednocześnie wierzyliśmy, jak wykazała przyszłość słusznie, że samorządy staną się istotną siłą polityczną, która potrafi wywalczyć dla siebie to, czego nie mogliśmy uzyskać, nie reprezentując jeszcze nikogo. A więc cel podstawowy to uruchomić samorządność. Do tego były potrzebne podstawowe regulacje. To, czego w krótkim czasie nie mogliśmy uzyskać, odkładaliśmy na później. Lepsze jest zawsze wrogiem dobrego. Zbyt długie walki o sprawy ważne, ale nie najważniejsze, mogły doprowadzić do zaprzepaszczenia historycznej szansy. Nie godziliśmy się jednak na żadne rozwiązania kompromisowe, które mogłyby zamknąć znalezienie rozwiązania właściwego w momencie, gdy sytuacja polityczna na to pozwoli. Bo proces decentralizacji jest przede wszystkim procesem politycznej walki o bieżące wpływy, jak również o przyszły model ustroju. Sukces reform zależał od osób, które w tych nowych ramach zaczną działać. Ustrój więc trzeba było tworzyć dla takich ludzi, jacy w Polsce istnieli. I to nie dla tych najlepszych, tylko dla przeciętnych. Bo samorząd jest taki, jaki jest naród. A więc trzeba było mieć od początku świadomość, że to nie aniołowie będą zarządzali gminami. Trzeba było tworzyć ustrój zrozumiały dla ludzi, uwzględniający ich nawyki i poziom wiedzy. Nie można było importować modelu wytworzonego gdzie indziej. Przyjęty model powinien nawiązywać do polskich tradycji i do wytworzonych już sposobów postępowania. Nasz cel stanowiło wprowadzenie nowego systemu w ciągu kilku miesięcy. Było więc oczywiste, że niemożliwe jest całościowe zaprogramowanie i stworzenie systemu zupełnie nowego. Wbrew temu, co dzisiaj mówią niektórzy politycy, nie startowaliśmy w całkowicie pustej przestrzeni. Państwo istniało i działało. Istniała wykształcona rutyna i nawyki. Istniała mentalność społeczna, której nie można zmienić ani w ciągu jednego dnia, ani też jedynie przepisem prawnym. Z góry założyliśmy, że będzie to długi proces. O tym, jak on będzie przebiegać, zdecydują nie ci, którzy reformę programują, ale ta masa obywateli, która w nowych strukturach będzie działać. Naszym zadaniem było umożliwienie tego działania i wykorzystania ogromnych zasobów aktywności społeczeństwa, które były zamrożone przez dawny ustrój. Rola zaangażowanych reformatorów polegała na umożliwieniu pracy przyszłym radnym, którzy przyjmą odpowiedzialność za gminy i społeczności lokalne. Należało otworzyć drzwi. Takie założenie nie było łatwe do przyjęcia ani na początku misji, ani szczególnie później, gdy rzeczywistość potwierdziła jego słuszność. Reformator bowiem przestaje być potrzebny, gdy reforma wejdzie w życie. Nikt wówczas nie pamięta, co zostało zrobione w fazie przygotowań, kiedy ci, którzy zaczęli sprawować władzę, jeszcze nie uczestniczyli w życiu publicznym. Losem reformatorów jest odejście z chwilą, gdy osiągnęli sukces i tworzony przez nich system ruszył. Nie wszyscy chcą się z tym pogodzić, bo to wcale nie jest łatwe. Wchodząc do sfery polityki, należy zawsze pamiętać, że jest to funkcja przejściowa i że nie tylko trzeba będzie ją kiedyś opuścić, ale że na ogół z polityki odchodzi się w wyniku porażki. Dopóki się wygrywa i ma sukcesy, dopóty zostaje się przy władzy. Odejście zawsze spowodowane jest przegraną. Jedynie nieliczni odchodzą w aureoli zwycięstwa. Brałem to pod uwagę. Miałem pełną świadomość, że będziemy popełniać błędy i że te błędy i pomyłki uwidocznią się dopiero, gdy nowe władze zaczną funkcjonować. Reformatorzy będą wtedy krytykowani przez tych, którzy zaczną w nowych strukturach urzędować. To założenie sprawdziło się aż z nadwyżką. Zawsze łatwo jest osądzać historię. Znacznie trudniej jest ją tworzyć. Ludzie na kierowniczych stanowiskach, zarówno na szczeblu centralnym, jak i na lokalnym, zostali ukształtowani w minionym systemie. Ich umiejętności i formy pracy też były wynikiem dawnych stosunków. Do takich należy brak umiejętności negocjacji i rozwiązywania konfliktów. W ustroju scentralizowanym nie było miejsca na konflikty interesów. Kto był innego zdania, tego uważano za wroga, którego należy zniszczyć. Stąd często i dziś przedstawiciel drugiej strony w negocjacjach jest traktowany jako nieprzyjaciel, a nie jako partner, z którym wspólnie trzeba poszukiwać kompromisu dobrego dla obu stron. Mało kto wówczas chciał podporządkowywać swoje interesy wspólnej polityce rządu. Ta cecha ciągle jest żywa. Centralizacja w PRL spowodowała rozwój biurokracji, a ta się rządzi własnymi prawami, podobnymi na całym świecie. Biurokrata przede wszystkim nie chce ponosić ryzyka. Sukces nie zawsze przynosi awans, ale porażka na ogół przynosi dymisję. Stąd obawa przed decyzją i chęć zabezpieczenia się poprzez przeniesienie odpowiedzialności na innych, a więc zwoływanie komisji, gromadzenie nie zawsze potrzebnych dokumentów, angażowanie ekspertów. W efekcie przedłużanie procesu decyzji, strata czasu, a niekiedy szansy sukcesu. W kontaktach z różnymi instytucjami kierowałem się pewnymi praktycznymi zasadami. Po pierwsze, starałem się zyskać sympatię swoich rozmówców, stworzyć wrażenie, że są oni współtwórcami reformy. Organizowałem więc różnego rodzaju spotkania, ale negocjowałem zawsze indywidualnie. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo jednoczenia się przeciwników. Nie należy im tego ułatwiać. Po drugie, usiłowałem być bardzo konkretny w swoich żądaniach czy postulatach. Nigdy nie dyskutowałem o pryncypiach i ogólnych zasadach. Znacznie łatwiej jest osiągnąć porozumienie w sprawach szczegółowych niż wtedy, gdy dyskusja rozpływa się w ogólnikach. Po trzecie, miałem świadomość, że moja pozycja polityczna nie jest zbyt silna. Jednak wiedziałem, że po wyborach, gdy powstaną władze gminne, będą one reprezentować stale rosnącą siłę. Dlatego jeśli nie mogłem załatwić jakiejś sprawy zgodnie z wizją budowanego systemu, to wolałem odłożyć decyzję na okres późniejszy, niż akceptować złe rozwiązanie. Wierzyłem, że to, czego nie mogę obecnie rozwiązać, zostanie pozytywnie rozwiązane w przyszłości, gdy władze lokalne się umocnią, a życie wskaże na słuszność naszych propozycji. Po czwarte, stosowałem zasadę pozytywnych kompromisów, które musiały przybliżać do celu, choć nie zawsze wiodły do niego prostą drogą. Każda decyzja musi zbliżać system do zamierzonego kształtu. Dziś to łatwo jest pisać, ale wtedy bardzo trudno było te zasady realizować.